przestrzeni publicznej, mediach, internetach i podcastach w ciągu ostatnich lat bardzo dużo się mówi o ekologii. Dzisiaj można zaryzykować sformułowanie, że modnie jest być eko. I o tych ekologicznych sprawach, takich faktach i mitach trochę, będziemy rozmawiać dzisiaj z człowiekiem od ekowitryny. Bartosz Sierżęga na fotelu przede mną, uśmiecha się, jest gotowy, więc działamy.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Witaj Bartku, dzień dobry, miło, że jesteś.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Hej. Bartek jest inżynierem ochrony środowiska.
Zgadza się.
To raz. Czy możemy powiedzieć, że jesteś ekspertem w zakresie ochrony środowiska i spraw ekologicznych?
Myślę, że na dzień dzisiejszy już spokojnie taki faktycznie tytuł można przypisywać, jak tak możemy o tym powiedzieć. Jakby nie patrzeć, poza skończonymi studiami, ciągle tworzonym doktoratem, jeszcze nieskończonym w kierunku również związanym z inżynierem środowiska, ten swój szeroki zawód udało mi się ugryźć z każdej strony. Także zaczynałem od montaży pomp ciepła, fotowoltaiki, rekuperacji, czyli od tej pracy związanej typowo z instalacjami. To był powiedzmy gdzieś tam początek pracy w obrębie inżynierii środowiska. Zaliczyłem oczyszczalnie ścieków, budowy biogazowni, wentylacji mechanicznych, następnie, przepraszam, jeszcze klimatyzacji po drodze. Z tego przeskoczyłem w stronę recyklingu odpadów i też taki zakład recyklingu prowadziłem. Także od tak naprawdę instalacji przez mielenie ograniczenia emisji, aż po to, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli konsulting i wsparcie firm. Można powiedzieć, że inżynierię środowiska zaliczyliśmy z każdej strony.
No to tym niemniej, tym bardziej jest mi miło, że jest przede mną człowiek, który jest bardzo dobrze poinformowany. Ale zanim do tego klu przejdziemy, co było twoim ostatnim zrealizowanym wyzwaniem? Każdy dostaje to pytanie na dzień dobry.
Ostatni, i powiem szczerze, że tych wyzwań w ostatnim okresie mamy bardzo dużo, bo faktycznie jestem w takim etapie mocno rozwojowym, ale z takich ciekawszych tematów to na pewno wizyta na Komisji Senackiej i opiniowanie przepisów związanych z wycofywaniem produktów jednorazowych z tworzywa sztucznego. Pracujemy teraz z dużym podmiotem w kierunku realizacji założeń Zero Waste'u, także też taka bardzo ciekawy projekt, gdzie mam nadzieję, że niedługo będę mógł się nim pochwalić. W ochronie środowiska zawsze trochę anonimowości na początku, niż firmy wyprostują i są gotowe, żeby pokazywać pewne rozwiązania. Natomiast to też jest ostatni taki ciekawy projekt, plus parę fajnych współprac, które nawiązaliśmy z organizacjami zajmującymi się ekologią, też na szczeblu takim krajowym i unijnym. Także myślę, że ostatnio dużo się dzieje.
Dobra, no to opowiedz mi historię swojego życia. Bo już wiemy, że magister inżynier, wiemy, że doktorat, wiemy, że się naprawdę grubo dzieje. Na historię swojego życia masz 3 minuty. Także co sprawiło w ogóle, że zająłeś się tym, czym się zająłeś? To był przypadek, czy zawsze chciałeś tak, ale kiedyś będę ekologiem?
Jak zawsze we wszystkim jest trochę przypadku. Także i tutaj w moim wypadku faktycznie to, że skończyłem na inżynierii środowiska, to był splot pewnych zdarzeń przy wyborze tak naprawdę momentu na nauczania, bo szedłem na Akademię Morską, na którą już byłem przyjęty, ale ostatecznie skończyłem na inżynierii faktycznie środowiska. Natomiast kierunek związany gdzieś tam z ekologią zawsze chodził po głowie, faktycznie całe życie. Patrząc w obręb swoich zainteresowań, czy to żagle, kajaki, narciarstwo, takie wypady nasze pod namiot, to był taki nasz standardowy sposób spędzania wakacji, więc zawsze człowiek żył gdzieś tam blisko natury, natomiast tak jak mówię, w momencie wyboru studiów szedłem bardziej w stronę, mimo wszystko, Akademii Morskiej Żeglugi Śródlądowej. Nie do końca na ostatniej prostej poszło w tym kierunku, w którym człowiek planował. Skończyło się na inżynierii środowiska, ale dzisiaj jak najbardziej nie żałuję, bo mam tą, myślę, rzadką możliwość pracowania w swoim zawodzie, co spotykam dość rzadko.
Okej, ale czekaj, Akademia Morska, to czego tam się ludzie uczą?
Oj, to znowu szeroki temat.
No to bo jakie tam są kierunki?
Ja szedłem na transport śródlądowy, czyli mnie interesowało generalnie żeglarstwo rzeczne.
Tak, jak to kogoś nazwijmy. Spławić na przykład.
Dokładnie, jak udrożnić nasze rzeki, jak wykorzystać potencjał naszych rzek do tego, żeby usprawniać naszą logistykę. A trzeba pamiętać, że jednak ten transport rzeczny jest tą najbardziej ekologiczną metodą dzisiaj transportowania produktów, zwłaszcza tych ciężkich, masowych, a mamy niezły potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych naszych dróg rzecznych, z tym, że są one oczywiście do poprawy.
Do uregulowania.
Nawet nie do uregulowania, do pogłębienia często.
Okej, okay. No tak, bo wiadomo, że jak się coś puszcza po wodzie, no to to płynie sobie samo i nie robi kuku w środowisku.
Przynajmniej z prądem.
Przynajmniej z prądem.
Musi jeszcze wrócić, tutaj mamy emisję, ale i tak summa summarum jest to czysty transport.
Okej. Okay. To co w tej ekologii, bo wiesz, ja mam wrażenie, że ludzie, którzy na przykład słyszą, o, że coś tam się zajmuje ekologią, na pewno się przypinają do drzew.
Tak. To jest taki pierwszy częsty strzał faktycznie, gdzie się zawsze śmieję, że biorą nas za ekoterrorystów. Ja zawsze staram się mówić, że nie jestem z tych, co się do drzew przypina, tylko próbuję pokazać firmom, w którą stronę ochrona środowiska i w jaki sposób będzie wywierała wpływ na firmy. Bo tutaj musimy na wstępie mocno oddzielić ten aspekt faktycznie, powiedzmy, ideologiczne od tego, co się dzieje realnie i naukowo. Niestety u nas jest to strasznie wymieszane. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rok, powiedzmy, kiedy dokonywałem wyboru, w którą stronę iść ze studiami, 2008-2009, czyli, Jezu, 15 lat temu to już będzie, to my już wtedy wiedzieliśmy, jak duże wyzwanie w ochronie środowiska przed nami stoi. Pamiętam, że takim argumentem wtedy w kierunku inżynierii środowiska było to, że mieliśmy zaprojektować i wybudować 160 tysięcy kilometrów kanalizy, której do dzisiaj nie zbudowaliśmy w naszym kraju.
W sensie my Polska.
Tak, my jako kraj mieliśmy wtedy rozpocząć właśnie takie bardzo duże inwestycje w obrębie poprawy jakości właśnie naszych wód śródlądowych. Do dziś mamy z tym kłopot, do dziś bardzo dużo przepisów się w tym obrębie zmienia, a tak naprawdę dzisiaj jest to tylko jeden z małych, drobnych elementów tego, co wymaga od nas transformacja w kierunku Zielonego Ładu.
Z tego, co powiedziałeś, wynika taka refleksja, że ci, którzy wybierają kierunek inżynieria ochrona środowiska, mają później mnóstwo roboty.
I tak, i nie.
To którzy mają, a którzy nie.
Jak szedłem na inżynierię środowiska, najpierw rozróżnijmy. Inżynieria środowiska, czyli właśnie instalacje, budowy, metody ograniczania emisji, składowania odpady i ochrona środowiska, czyli taki bardziej aspekt bioróżnorodności, ochrony terenów zielonych, zwierząt. Tutaj mamy tak naprawdę takie dwa kierunki. Z ochrony środowiska ludzie przeskakują na inżynierię środowiska również i oczywiście w drugą stronę też. Także to są połączone ze sobą tematy, ale nie do końca takie same.
To jest ważne, to jest godne odnotowania, bo ja tu popierniczyłem się, okazuje. Dwa tematy. To prostuj mnie, Bartek.
Natomiast ja to zawsze mówię, że inżynieria, znaczy ogólnie ochronę środowiska trzeba rozpatrywać troszkę tak jak szpital. Nie każdy, kto się zajmuje ochroną środowiska, robi wszystko. Są ludzie, którzy specjalizują się wąsko w tym bardzo szerokim aspekcie i będziemy mieli ekspertów od pewnych zagadnień, jak choćby tylko i wyłącznie emisja zanieczyszczeń do atmosfery, wspieranych przez osoby z ochrony środowiska, które określą, jak taka emisja będzie miała wpływ na przykład na gniazdowanie zwierząt w takim, czy zdrowie ludzi w obszarze oddziaływania.
I na ptaki. Ochrony.
I na ptaki, dokładnie, dokładnie. Także moją rolą jest jak najbardziej ograniczanie emisji, natomiast z ludźmi z ochrony środowiska konsultujemy, w jaki sposób ta emisja, która i tak jest wprowadzana do atmosfery, będzie miała wpływ na zdrowie i życie ludzi.
Dobra, i wracając teraz właśnie, to kto ma więcej roboty? Ci od ochrony, czy ci od inżynierii środowiska?
Jedni i drudzy aktualnie, ale przyznam się...
Czy to jest żyła złota?
Zaśmiałem się właśnie na początku, bo jak powiedziałem, w jakim kierunku zmierzam swoim znajomym, to raczej wszyscy się pukali w głowę, że Polska to nie jest kraj na ochronę środowiska, inżynierii środowiska, co tym bardziej mnie napędzało, żeby właśnie w tym kierunku zmierzać. U nas faktycznie jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w obrębie inżynierii i ochrony środowiska. Na pewno zrobiliśmy duży przeskok, jak zaczynałem te 6-7 lat temu, to często ludzie patrzyli na mnie jak na kosmitę. Natomiast dzisiaj ta świadomość ekologiczna społeczeństwa zdecydowanie wzrosła. Mamy swoje problemy, które napędziła pandemia, wojna. To, co się dzieje dzisiaj w ekonomii, nie pomaga transformacji, którą musimy wykonać. Natomiast zdecydowanie ludzie, którzy potrafią odnaleźć się dzisiaj w ochronie środowiska i specjaliści z ochrony środowiska, stali się dzisiaj bardzo cennym pracownikiem, a muszę przyznać, że ich czas dopiero nadejdzie.
Czyli to dopiero będzie żyła złota?
Myślę, że tak. Jesteśmy w pewnym okresie dziwnym tak naprawdę, bo tak naprawdę zmarnowaliśmy trochę 5 lat transformacji na Zielony Ład. To nie jest nowa strategia. My się od wielu lat uczymy i kierunkujemy, jaki jest wpływ człowieka na środowiska i jakie powinniśmy kroki podejmować, żeby ten wpływ minimalizować. Natomiast mamy kłopot z realizacją tego, o czym ładnie mówimy. I patrząc na to, weźmy taki szybki przykład, jednolity system segregacji, czyli nasze kolorowe śmietniki, które mamy porozstawiane na zewnątrz budynków. Jak rozpoczynaliśmy wdrażać system jednolitej segregacji w 2016 roku, poziom segregacji w Polsce wynosił 26%. Minęło 5 lat, poziom segregacji w Polsce wynosi 27%.
Czyli po ilu? Po 6?
Po 6 latach.
Po 6 latach aż o 1% wzrosło segregowanie odpadów.
Zgadza się.
Także... Mój Boże, ale mamy tempo. To czekaj, że jakbyśmy chcieli do 100% dojechać, to... Za 360 lat to będzie
trwało. Mniej więcej tak, a jednocześnie jesteśmy w sytuacji, gdzie trwa teraz taki gwałtowny przeskok wymagań, bo my mieliśmy 25% segregacji jako kraj osiągnąć w tym roku, to spełniliśmy, ale do końca roku 35%, w przyszłym roku 45%, za 3 lata 55%.
I dlatego samorządy walą kary.
Tak. Samorządy są postawione w bardzo trudnej sytuacji. Samorządy...
Bo muszą egzekwować...
Od ludzi, którzy na nich głosują, po pierwsze, co nie jest do końca, co budzi pewien konflikt interesów pomiędzy tym, kto musi wymagać nad ludźmi poprawy segregacji, jednocześnie dostając bardzo ograniczone narzędzia. Tak jak wspomniałem o jednolitym systemie segregacji, on się dzisiaj ogranicza do 5 śmietników w tym samym kolorze. De facto nie rozbudowaliśmy infrastruktury, nie nauczyliśmy społeczeństwa, nie stworzyliśmy systemu kaucyjnego, nie wycofaliśmy produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, więc nie popracowaliśmy ani nad strumieniem, nie popracowaliśmy nad dofinansowaniem systemu. Daliśmy śmietniki i doszło do takiej sytuacji, że mamy jednokolorowe śmietniki i w nagrodę dostaliśmy większe koszty za segregację.
Tak. Czy tu już można się pokusić o jakąś pracę naukową pod tytułem na przykład wpływ ochrony środowiska na kształt samorządów w Polsce.
Trochę pracuję w tym kierunku również.
Dobra, ale poczekaj, bo jeszcze właśnie, pięknie o tym mówimy, powiedziałeś, ale nie realizujemy. Co stoi za tym? Czy to jest brak pieniędzy, brak funduszy, czy brak pomysłu, czy brak czego? Bo jakiś brak na pewno za tym stoi.
Znowu spiętrza się tak naprawdę wiele aspektów. Myślę, że brakuje nam spójnej kampanii informacyjnej w kierunku tego, czym jest Zielony Ład. Zacznijmy od tego, że mamy realny problem. I tutaj nie trzeba się przykuwać do drzewa, czy przyklejać do asfaltu na drogach. Takie akcje też się oczywiście dzieją, żeby widzieć i rozumieć, że ze strony świata nauki płynie jednoznaczny przekaz. Albo zatrzymamy emisję gazów cieplarnianych, albo życie takie, jakie dzisiaj znamy, przestanie istnieć w perspektywie 20, 30, może 40 lat. Także moje dzieci,
jak
twoje dzieci...
Jak 40 lat?
Mają już problem.
To już jest tak nieodległy horyzont czasowy?
Tak. Właśnie największy problem jest taki, że horyzont czasowy jest już bardzo... widać ten kłopot i można go już zmierzyć. To już nie jest tylko tak naprawdę dywagacja naukowa. Jeżeli cofniemy się do opracowań z 1960 roku, zobaczymy pierwsze modele klimatyczne, które były jeszcze opierane na komputerach o mocy obliczeniowej dzisiejszych kalkulatorów, to i tak zobaczymy, że te obliczenia były bardzo precyzyjne. I dzisiaj to obserwujemy na naszym globie, jest tak naprawdę mocno oparte w tego, co widzieliśmy i o czym mówiliśmy 50-60 lat temu. Jeżeli utrzymamy te tempo zmian i wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, które mamy dzisiaj, to tak, nasze dzieci mają kłopot. Realny, mocny, mierzalny.
No ale... Ale mówią, że globalne ocieplenie, a się chłodniej robi.
A, oczywiście. Jak się bada klimat na podstawie tego, co widać za oknem, to można wyciągnąć każdy wniosek. Natomiast pamiętajmy, że badania klimatyczne robimy w dużo większej perspektywie i takie wahnięcie, jak na przykład ostatnie 3 lata, faktycznie mamy spadek temperatury. Mamy w tej chwili chyba rekordowo zimny kwiecień w ostatnim 10-leciu. Zdecydowanie cieszę się, że dzisiaj w końcu za oknem widać słońce i trochę wiosny.
Najzimniejszy kwiecień to było minus 21 stopni, najcieplejszy kwiecień plus 32.
Okej, także
akurat,
widzimy.
Akurat dzisiaj to przyglądamy.
Zobacz sam, jak duże jest wahnięcie temperatury. Tak. Dlatego nie patrzymy na podstawie tego, że w jednego dnia było plus 30, w innym minus 20, my badamy pewien trend. Jeżeli patrzymy na ten trend, to on jest jednoznaczny. Mhm. My w perspektywie lat idziemy cały czas do góry. I też taka bardzo częsty argument, który słyszę, że to nie my, to Ziemia, ona się kręci i tam się raz oddala, raz przybliża. Tak, oczywiście, triangulacja ma wpływ na to, w jakim mamy temperaturę i jakim mamy odchylenie średniej temperatury od tego, co mierzymy. Ale my jesteśmy sprytnym gatunkiem. Naprawdę potrafimy zmierzyć już dużo. Mierzymy lata wszechświata, więc nieźle nam idzie też badanie naszej atmosfery Ziemi. I tutaj opieramy się głównie o odwierty w wiecznej zmarzlinie. Robimy bardzo głębokie odwierty, datujemy sobie głębokość odwiertu od tego, jak daleki okres czasowy mierzymy. I dzisiaj takie największe odwierty pozwoliły nam zbadać skład atmosfery na 800 tysięcy lat do tyłu i widzimy naprawdę, jak wygląda ta różnica i te wahnięcia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. I to, w jakim dzisiaj jesteśmy poziomie, nie wydarzyło się w przeciągu ostatniego miliona lat. Także pamiętajmy, że my jako gatunek ludzki jesteśmy bardzo krótko na tej planecie. To jest 10-15 tysięcy lat. Natomiast w tym krótkim okresie stabilizacji naszej atmosfery udało nam się ją zepsuć. A przynajmniej zdestabilizować.
Czego się nie dotknął, to spierdzie. No, po prostu. No, jestem poruszony tym, co mówisz. Znaczy inaczej, możemy sobie powiedzieć śmiało, że to jest coś na zasadzie tego filmu Nie patrz w górę, nie?
To jest dokładne i bardzo dokładna analogia tej sytuacji.
A na Titaniku dalej bal.
Tak.
Nie? Natomiast, czy... Właśnie, no to co? To, czy pora się zacząć żegnać już?
Myślę, że nie. Ja jestem też naturalnie optymistą i liczę na to, że mimo wszystko... problem został dostrzeżony. I dzisiaj, jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę znowu świata, wiem, że często słyszymy, to nie my, to Chiny, to nie my, to Stany. Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju odbywa się wszędzie na świecie. Są regiony o dużych problemach, ale nie wskazywałbym wcale Chin. Myślę, że większym kłopotem są dzisiaj Indie, które są w innym miejscu rozwojowym i ciężko powiedzieć ludziom, którzy nie mają dostępu do prądu, żeby nie korzystali z węgla do jego produkcji. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na Amerykę i ich dążenie do osiągania neutralności klimatycznej, czy Chiny i ich dążenia, to widzimy w pewnych obszarach, że oni wręcz nadają ton tym zmianą. Choćby ilość fotowoltaiki montowana przez Chiny, która jest większa niż cała reszta świata używa jednocześnie, czy technologiczne przeskoki, które wykonują Amerykanie. Czy uratuje nas przeskok technologiczny, czy zmiana podejścia, czy nowe rozwiązania organizacyjne? Zobaczymy, ale na pewno idzie młode pokolenie, które rozumie, że...
Że starzy lecą w kulki.
I ma kłopot. No. I ma kłopot. Te decyzje, które dzisiaj są podejmowane przez polityków, wpływają na osoby, które dopiero tak naprawdę kończą szkoły. I tutaj widzimy tak naprawdę nowego klienta, nowy trend, który dopiero na rynek nam wchodzi, na rynek pracy przede wszystkim, ale który bardzo mocno zaczyna zwracać uwagę właśnie na taką odpowiedzialność społeczną biznesu.
To teraz jeszcze zwrócimy uwagę na parę rzeczy.
Łowcy wyzwań.
Dobra, sporo już powiedzieliśmy w takiej dużej ogólności, no ale weźmy na przykład, bo wiesz, ja mam też wrażenie, ja sobie czytam, ja się też trochę interesuję, ale mam wrażenie, że mnóstwo ludzi gubi się w tym informacyjnym szumie i daje się ponieść albo jednym, albo drugim, albo nie kuma totalnie, o co chodzi. Co z tymi autami spalinowymi? No bo wiadomo, że już zaraz będzie ola Boga, że nie zarejestrujemy w Unii Europejskiej auta spalinowego, że wszyscy będziemy elektrykami jeździli, a przecież elektryki są cholernie drogie i nas na nie nie stać. To skąd będziemy brali samochody?
Ruszyłeś w tym pytanie trzy ważne kwestie, więc pilnujmy, żebym się nie pogubił w odpowiedzi.
To pierwsza kwestia to?
Pierwsza kwestia to dezinformacja.
Okay.
I natłok informacji, może tak. I od tego chciałbym rozpocząć. Z tym mamy piekielny problem. Ja piszę swoją pracę doktorską w temacie bariery w transformacji na gospodarkę obiegu zamkniętego. I poza barierami prawnymi, barierami technologicznymi, organizacyjnymi, to przepływ informacji jest chyba największym kłopotem. Przy dzisiejszej... Przy podziałach, które dzisiaj oglądamy w społeczeństwie, nie tylko naszym, ale tak naprawdę jest to pewien trend, który od jakiegoś czasu widać w całej, nie tylko Unii Europejskiej, tak naprawdę jeszcze szerzej możemy zwrócić
w Stanach
na to
też,
uwagę.
No.
Na przykład Stany, gdzie też ten pluralizm jest dzisiaj chyba rekordowy. Każda informacja jest wykorzystywana przez siły, które tą informacją sterują. I niestety, jeżeli przy pandemii mieliśmy dużo rzeczy, które dzisiaj są ciągle ciężko odbierane przez społeczeństwo, o tyle zmiany klimatu mogą być wykorzystane dobrze, ale raczej w bardzo tego złym słowa znaczeniu, do takiego nacisku i presji społecznej. I niestety choćby ostatnio taka duża, bardzo brudna kampania związana z tym, że będziecie jeść robaki, nie wskazując na nikogo palcem, o alternatywnych źródłach białka rozmawiamy przynajmniej od 6-7 lat. Ja robaki jadłem w 2018 roku chyba pierwszy raz na konferencji. Całkiem przyjemne były, jak popcorn, tylko troszkę mniej chrupał. Ale rozpędywanie z tego tytułu dużej kampanii przeciwko ochronie środowiska, bo będziecie jeść robaki, dzisiaj też jemy. Czerwony barnik jest zrobiony z robaków.
Koszenilowy.
Dokładnie. Tak. I nikt tego tytułu nie ponosił rabanu przez ostatnie 30 lat. I tu mam nadzieję, że my zbudujemy taką spójny przekaz.
Okay.
Nie przekaz, żeby nas dzielić, tylko przekaz, żeby pokazać, że musimy grać do jednej bramki, żeby jednak ten klimat uratować. Zgubiłem oczywiście myśl numer 2.
Dezinformacja to jest pierwsza.
Więc przejdziemy sobie do myśli numer 3, czyli auta spalinowe.
Okay.
Jak jest z tymi autami spalinowymi? Miałem okazję testować chyba wszystkie rozwiązania, jakie są na rynku. Spalinówkę, zwykłą na benzynę, diesla, hybrydę plug-in i auto elektryczne w 100%. Na podstawie tego wykonałem swoje pomiary, ile przejechaliśmy kilometrów, ile nas to kosztowało i jaka była z tego tytułu emisja. I duży problem mamy taki, że to, jak sprawdza się auto elektryczne w stosunku do auta spalinowego, bardzo jest uzależnione od tego, jak wygląda system energetyczny i z czego tak naprawdę ten prąd bierzemy. Jeżeli popatrzymy na obciążenie śladem węglowym naszej polskiej energetyki, to on jest w Unii Europejskiej praktycznie rekordowe. I dochodzi do takiej sytuacji, że faktycznie ładowanie auta elektrycznego w Niemczech powoduje, że mamy o połowę mniejszą emisję niż w Polsce i dużo lepsze wyniki niż jeżdżenie dieslem czy spalinowym. Natomiast ładowanie auta elektrycznego z gniazdka z polskiej sieci elektroenergetycznej powoduje, że emisja jest praktycznie taka sama jak diesla. Jeżeli porównamy do tego jeszcze okres produkcyjny, czyli moment, kiedy tak naprawdę tworzymy nowy samochód i policzymy ten ślad węglowy od początku, to okaże się, że na etapie produkcyjnym ślad węglowy auta elektrycznego jest wyższy niż auta spalinowego. Dorównanie później, żeby ten ślad emisyjny spalinówki był, znaczy elektryka był mniejszy, wymaga przejechania pewnej odległości kilometrów. Mhm. I w takiej Szwecji wystarczy przejechać 8 tysięcy kilometrów, żeby to już było opłacalne. W takich Niemczech jest to około 17 tysięcy kilometrów. W Polsce prawie 60
tysięcy kilometrów.
Niestety wszystko rozgrywa się o to, w jaki sposób ładujemy nasze samochody.
Innymi słowy, na czym oparta jest produkcja prądu?
Tak.
Czyli czy na węglu, czy na alternatywnych?
Dokładnie, źródłach. Czy na alternatywnych, czy na energetyce atomowej. Rozwiązań trochę jest oczywiście na rynku dostępnych, natomiast u nas faktycznie 80% prądu jest produkowane do dnia dzisiejszego z węgla. I to jest chyba pierwsza rzecz, którą powinniśmy w Polsce przynajmniej rozwiązać, żeby ten prąd był czystszy, a dopiero posiadając czysty dostęp do dobrego, czystego prądu, rozwijać elektromobilność.
Dobra, zahaczyliśmy o elektrownię atomową. Wszyscy się boją, że nam tu Czarnobyl pierdzielnie. Znaczy wszyscy, no to generalizuję, nie?
Jest duży opór społeczny do elektrowni atomowych.
Ale czemu?
No właśnie, chyba za dużo
filmów. Ten Czarnobyl.
No chyba tak. No ten Czarnobyl siedzi mocno w naszej głowie.
Proszę,
to było blisko.
HBO,
nie patrzeć...
proszę usunąć
tak,
serial.
Jakby nie patrzeć, to było blisko. Natomiast osobiście uważam, że jesteśmy skazani na rozwój elektrowni atomowych. My na dzień dzisiejszy nie mamy lepszej technologii.
Ale zobacz, ty powiedziałeś, że jesteśmy skazani, jakby to był wyrok.
Troszkę tak.
Ale z drugiej strony przecież no, to jest...
Ja też bym wolał.
Bądź co bądź jedna z najczystszych form, pomimo odpadów.
Są dwa problemy, pozyskiwanie paliwa i jego składowanie. Uważam, że składowanie de facto i tak jest lepszym rozwiązaniem, składowanie z odpadu, nad którym mamy kontrolę. Patrzmy na to, że sektor nasz górniczy wymaga niesamowicie wielkiej transformacji. My możemy oczywiście dać górnikom ekwiwalent i powiedzieć, dobra, radźcie sobie, my tu będziemy robili co innego. Natomiast uważam, że jest to bardzo duży rynek, który też trzeba zagospodarować. Może przesuńmy ich na przykład w kierunku składowania w starych kopalniach odpadów atomowych. Utwórzmy dla nich nowy, też niebezpieczny, nie oszukujmy się, lubią trochę ten niebezpieczny swój zawód. Mam trochę górników w rodzinie i to ci ludzie są dumni, że prowadzą takie nie inne zajęcie. Natomiast jeżeli przekształcimy ich możliwości dalej w obrębie systemu energetycznego, ale wykorzystując w trochę inny sposób to, co robią dzisiaj, ten sektor nie zniknie nam z rynku, dalej będzie funkcjonował, jednocześnie pomoże nam przybliżać się do tych właśnie standardów zeroemisyjnych. Jeżeli popatrzymy na Francję, która głównie jest oparta na energetyce atomowej i rzucimy sobie dwoma cyframi, to obciążenie polskich właśnie sieci energetycznych śladem węglowym to jest 768 gram CO2 na kWh, we Francji to jest 40. Także różnica jest potężna, to jest 20 razy lepiej. Wtedy wystarczy przejechać kilka kilometrów, żeby takie auto elektryczne miało sens.
Dobra, mamy atom. A wspomniałeś o produktach jednorazowych, tworzywa sztuczne. I co? Bo powiem ci tak. Ja mam wrażenie, że, wiesz, raz, że ten bezmyślny konsumpcjonizm nasz durny, gdzie tylko tam folióweczka sru i zaraz do śmietnika. Ale na przykład, słuchaj, jak jestem, nie wiem, widzę zdjęcia z supermarketów. Cukinia zamknięta w szczelnym plastikowym kondomie.
Mniej więcej tak. Tak. Uwielbiam pakowanie chyba najlepszego naturalnego opakowania, jakim jest skórka warzyw i owoców w dodatkową formie.
Co to jest? Kto to wymyślił w ogóle?
To jest problem.
Czy ktoś na głowę upadł? Czy po prostu oczekujemy za dużo?
Ja tu zaczynamy wchodzić w problemy organizacyjne i przepisów. Weźmy choćby właśnie nasze produkty jednorazowe, to co za chwilkę zobaczymy na rynku. Patrząc na to, w jakim kształcie wchodzą te przepisy, no to musimy się nastawić, że jedzenie na wynos będzie kosztowało więcej, kawa będzie kosztowała więcej, przynajmniej złotówkę będziemy pobierać, będą musiały te lokale gastronomiczne od nas pobierać, żeby móc nam wydać posiłek w opakowaniu, które zawiera tworzywo sztuczne. Zabezpieczenie higieniczne żywności bardzo mocno wymaga tego tworzywa sztucznego i faktycznie trudno jest go w tym sektorze rynku unikać. Natomiast 2020, czasy pandemii pokazały, jak też dużą rolę w wykorzystaniu tworzywa sztucznego ma czynnik ten pandemiczny i epidemiologiczny. I dzisiaj jesteśmy w takim sytuacji, gdzie z jednej strony mamy chronić środowisko i unikać plastiku, z drugiej strony sanepid ciągle pamięta okres pandemii. Zresztą ostatnia fala COVID-u była też dość mocna, akurat na tej prawie babci mi zabrało. I musimy zwrócić na to uwagę, że nam się przepisy kłócą. I my w tej chwili, na przykład w lokalach gastronomicznych, będziemy musieli wprowadzić zasadę i możliwość wydania posiłków do opakowania klienta, czego sanepid nie bardzo lubi. To nie jest wprost zakazane na dzień dzisiejszy w przepisach.
To jest głupie, bo przecież ja przychodzę ze swoją kanką. Kiedyś przecież za 30 lat temu tak się na stołówkę przychodziło z kanką, te trójniaki takie i się ładowało tam obiad i się niosło to do domu.
I wydaje się to logiczne, że przychodząc z własnym opakowaniem bierzesz na siebie odpowiedzialność za to, że coś może ci się wydarzyć, jeżeli go nie domyjesz. No tak. Bo też myjemy naczynia przecież.
No dokładnie.
Ale przyznam szczerze, że ja z własnym kubkiem na kawę w samochodzie jeżdżę od 2018 roku. I może nie często, ale przynajmniej ze 3 razy odmówiono mi sprzedaży. Na stacji benzynowej, gdzie przecież podstawiałem, pod dystrybutor nawet nie musiałem podawać sprzedawcy. Także tu mamy pewne problemy z taką jeszcze spójnością naszych przepisów. Czy ważniejsze jest dbanie o środowisko, czy jakiś zdrowy rozsądek, czy zabezpieczenie higieniczne i epidemiologiczne. Więc
bo każdy chce być ważny.
To jest też fakt.
I to jest inna bajka.
To jest też fakt. Dosłownie w tym temacie interpelację poselską wczoraj złożyliśmy, także czekamy, może uda się do wejścia w życiu tych przepisów od nowego roku, w jakiś sposób to ujednolicić.
Jeżeli chodzi o działania ekologiczne, już nie mówię takich naszych pojedynczych jednostek, jak konsumenci, jak ludzie, ale na przykład nie wiem, firmy i tak dalej. Na ile w tych działaniach jest zdrowy rozsądek, a na ile cyniczna gra tych koncernów i decydentów?
To kolejny temat na osobne spotkanie pewnie. Natomiast ja zawsze się śmieję, że ta plastikowa słomka nic nie znaczy, bo myślało 7 miliardów ludzi. Nie? Także pamiętajmy, że w ochronie środowiska to skala robi robotę. I my dzisiaj mamy kłopot, że z jednej strony ciężko jest rozróżnić greenwashing od tego odpowiedzialności biznesowej, którą faktycznie faktycznie firmy sobą reprezentują. No, mało powiedzieć, że żyjemy w kraju, w którym pod pojęciem ekogroszek sprzedaje się węgiel w plastikowym worku. Więc my słowo eko mamy przeszastane przez każdą tak naprawdę przypadek i nie mamy jeszcze takiej spójnej strategii. To oczywiście na poziomie unijnym jest dzisiaj projektowane, wchodzą kolejne dyrektywy o ekomodulacji, o ekoprojektowaniu, które będą narzucały pewne rzeczy i to już w bardzo też bliskiej perspektywie czasowej. Natomiast na dzień dzisiejszy bardzo dużo firm zauważyło, że możemy zacząć budować marketing na ekologii, bo zaczęło się to w końcu sprzedawać.
Zaczęło się to opłacać.
Zaczęło się to opłacać, oczywiście. Zaraz będzie to pewnym obowiązkiem w perspektywie 2 lat i liczeniu śladu węglowego i raportów ESG, które będą musiały firmy składać. Widać, że ten trend zaczyna się rozpędzać, natomiast on dzisiaj jest bardzo trudny do rozróżnienia, kiedy jest realnym, pozytywnym wpływem na środowisko, a kiedy jest tylko przefarbowaniem etykiety z czerwonej na zieloną. Także uważam osobiście, że im mamy lepiej wyedukowane społeczeństwo, które samo potrafi podejmować decyzje konsumenckie, tym lepiej. No ale twoje zdechnięcie dokładnie pokazuje, w którym miejscu z tym tematem jesteśmy.
Dobra, a bo pojawiły się też takie po internetach, gdzieś się mówi o tych limitach śladu węglowego na jedną osobę. Jak bardzo jest to realna rzecz? Znaczy, inaczej, czy my się możemy obawiać, że nam powiedzą: panie Bartku, panie Pawle, sorry, ale w tym roku na wakacje samolotem nie polecicie?
Ja powiem więcej. Jeżeli my będziemy tak lakonicznie podchodzić do tematu, jak podchodzimy, to w pewnym momencie nas zamkną w domach po prostu i powiedzą, że nie wyjdziecie. Wodę będziecie mieli od 7 do 9, a prąd włączymy wam o 18.30 na godzinę. My nie mamy nieskończonych zasobów na tej planecie. Także my dzisiaj przejadamy w połowie roku to, co nasza planeta jest w stanie wyprodukować. W tym tempie wykorzystania zasobów i tak jak mówię, im my dalej odpychamy w czasie rozpoczęcie transformacji w kierunku tego zrównoważonego rozwoju, tym ta transformacja będzie bardziej drastyczna. Gdybyśmy nie przejedli sobie ostatnich 5 lat, to pewne rzeczy mogliśmy wyhamowywać bardzo powolnie. Natomiast im później rozpoczniemy działanie takie naprawdę na wysokim poziomie odpowiedzialności, to może się okazać, że będzie tak, jak mówisz, że będziemy mieli podpiętą kartę pod naliczanie śladu węglowego. Zresztą takie modele już w Szwecji dzisiaj występują. Gdzieś karta potrafi powiedzieć, że twój ślad węglowy na dzień dzisiejszy jest zbyt duży i tych zakupów nie zrobisz. Także takie ograniczenia już są wprowadzane w Europie, to już nie jest mrzonka. Dlatego to jest to, co powiedziałem o dezinformacji. Im później zaczniemy o tym mówić, im więcej informacji będzie przykrywane przed społeczeństwem, tym boję się, że w drastyczniejszy sposób będzie wprowadzana transformacja.
Nie jest mi do śmiechu, wbrew pozorom.
Mi też nie, tak żeby było. Ja nie jestem fanem w ogóle pójścia w tym kierunku. Ja ciągle liczę na to, że jesteśmy w stanie wyhamować zmiany klimatyczne w jakimś rozsądnym tego słowa znaczeniu, ale no spójrz na to, że my mamy ten główny kamień, dwa główne kamienie milowe Zielonego Ładu, to jest zerowe emisje gazów cieplarnianych netto do 2050, 55% redukcji do 2030, czyli za chwilę.
Za 7 lat.
Tak, od momentu podpisania nie poszliśmy w dół nawet o 1%, natomiast my mamy bardzo krótki już okres, żeby zredukować emisję gazów cieplarnianych do 55%, a emisja gazów cieplarnianych jest związana dzisiaj z każdym aspektem naszego życia. To, w jak się ubieramy, produkujemy, jemy, ile czasu korzystamy z komputera, czy włączamy klimatyzację, czy podlewamy ogródki. Zobacz, że już mamy zakazy włączania klimatyzacji i podlewania ogródków latem, bo nasze systemy energetyczne nie wytrzymują. Także idziemy w bardzo niebezpiecznym kierunku, gdzie lockdowny związane z COVID-em to może być nic w porównaniu do tego, jak będzie wyglądało za 5-10 lat perspektywa lockdownów klimatycznych. One też są niestety realne, jeżeli nie zatrzymamy tego, co się dzieje dzisiaj z emisją CO2 do atmosfery.
Tylko problem polega na tym, że to z was, ludzi, którzy chodzą i opowiadają o tych rzeczach, robi się tych proroków złej nowiny. Że
wy przychodzicie, mówiąc bardzo delikatnie.
Że przychodzicie i bredzicie. I mącicie ludziom w głowach robakami.
Mówiąc bardzo delikatnie. Ja tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem ekoświrem i w żadnym wypadku nie odbieram siebie w ten sposób. Natomiast potrafię określić jaki efekt będziemy mieli za kilka lat, jeżeli nic nie będziemy zmienić. Nie będziemy zmieniać. Nawet to znowu idąc do tego szerokiej dziedziny ochrony środowiska, tutaj mamy dział klimatologii, osobny dział naukowy, który specjalizuje się tylko w tym temacie. I ja tu mogę odesłać Państwa do wielu bardzo ciekawych publikacji, na przykład profesora Malinowskiego, niesamowity film nagrał, który pokazuje, jak daleko po całym swojej karierze bycia klimatologiem, w jakim miejscu się znajdujemy. Film się nazywa Można panikować. Ten człowiek już próbuje krzyczeć do nas, że mamy problem. Warto obejrzeć też Davida Attenborough'a, który pokazuje, jak w perspektywie swojego życia spadła bioróżnorodność, jak kiedyś była dzika nasza planeta, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. To są ludzie, którzy życie przeżyli na obserwacji zmian klimatycznych i oni dzisiaj na koniec swojej kariery wręcz do nas krzyczą. I tu jest kłopot, że my musimy zacząć słuchać, a jak słuchamy, bo my słuchamy, można powiedzieć, że jako nie idźmy już nawet globalnie, tylko jako Unia Europejska, powiedzieliśmy, okej, macie rację, trzeba coś z tym zrobić. Tylko znowu, my piszemy kolejną ustawę, kolejną dyrektywę, a przełamania emisji nie widać.
To co nie pykło?
Co nie pykło? Ja myślę, że to, co powiedziałem na początku, ciągle brak spójnej informacji dla społeczeństwa. Nikt nie chce o tym mówić. Wyjście na mównicę, na konferencji i powiedzieć do firm, słuchajcie, albo ucniecie emisję gazów cieplarnianych, albo wasze dzieci nie będą miały co jeść, no powoduje, że dostajesz jajkiem i wychodzisz z konferencji. Więc trzeba bardzo delikatnie opleść całą informację i próbować bardzo delikatnie przekazać, że słuchajcie, może w tym śmietniku to byśmy trochę lepiej tą segregację poprowadzili. Tylko, że takie działanie, które ciągle jest działaniem miękkim, bo tak trzeba ciągle
perswazja
nazwać. Tak, działania miękkie, działania perswazyjne, niestety nie przybliżają nas do efektu. Ciągle liczy się w pierwszej kolejności konsumpcjonizm, a trzeba pamiętać, idąc do drugiego punktu transformacji na Zielony Ład, czyli ma nastąpić odejście od wykorzystania surowców naturalnych i rozwoju opartym o konsumpcję, czyli to, co dzisiaj jest naszym clue funkcjonowania gospodarki. Im więcej konsumujemy, tym większe PKB. Tak naprawdę to jest ten moment, o ile jestem w stanie wyobrazić sobie zejście z emisją gazów cieplarnianych do zera netto, o tyle rozwój ekonomiczny bez zużycia zasobów naturalnych w naszym modelu dzisiejszego funkcjonowania jest niemożliwy.
No bo teraz tak, bo no jeżeli mamy nie wykorzystywać zasobów naturalnych, to z czego robić ciuszki?
Nie da się wiecznie recyklingować. Nawet jeżeli popatrzymy na materiały z recyklingu, makulatura nadaje się może 4 razy i nigdy z papieru nie dostaniesz papier. Z papieru dostaniesz pudełko, z pudełka dostaniesz
kalendarz,
a z kalendarza dostaniesz papier do wycierania rąk w ubikacji, ten zielony, taki śmierdzący. Mniej więcej taka jest cykl życia makulatury. Może jeszcze jakąś wydmuszkę do jajek ewentualnie po drodze. Plastik do 10 razy. Plastyfikacja też zaczyna nam się kończyć. Takimi najciekawszymi materiałami pod tym względem są metale i szkło, gdzie faktycznie nie mamy tej bariery ponownego wiązania materiału i możemy je przetwarzać w nieskończoność, ale znowu są to procesy wysokoenergochłonne, które wymagają dużo energii, wysokiej temperatury i dużego śladu węglowego. Więc ciężko jest znaleźć taki zdrowy jedno rozwiązanie. Jeżeli miałbym na coś wskazywać dzisiaj, to działania lokalne.
Czy co, mamy się ubierać w liście po prostu?
Niekoniecznie musisz ubierać się w liście, chociaż oczywiście byłoby to bardzo ekologiczne. Natomiast jak najwięcej z rzeczy starać się robić u nas. Nie musimy kupować czosnku z Chin. Zapraszam u nas na ryneczek na Owocową, gdzie można za chwilę nowaliki, mamy początek wiosny, piękne, małe, świeżutkie warzywka, które wyrosły blisko nas, gdzie ślad węglowy takiej produkcji będzie zawsze mniejszy niż czegokolwiek, do czego pójdziemy do jakiegokolwiek marketu wielkopowierzchniowego.
Nie trzeba będzie o górę przywozić, tylko po prostu on będzie pod domem nam.
Dokładnie. Los. Działania na miejscu, szukanie lokalnych rzemieślników. Wiadomo, że to też nie jest złote rozwiązanie, ale jest na pewno krokiem w dobrą stronę, który powoduje, że te transporty, choćby frachty morskie, można będzie ograniczyć znacznie. A szczerze, nie zaczynałbym od samochodów. Jeżeli popatrzymy sobie na to, jaka jest emisja CO2 związana ze stosowaniem samochodów i porównamy to do właśnie choćby transportu morskiego, samolotowego, no to my jesteśmy tutaj w procentach, także
zwłaszcza... Jeżeli chodzi o auta.
Tak, jeżeli chodzi o samochody, o ten transport osobowy. I oczywiście rozwiązaniem elektryki są krokiem, w którym gdzieś tam będziemy na pewno zmierzali, chociaż na przykład jako fan F1 bardziej mi się podoba droga w kierunku zrównoważonego paliwa niż w stronę auta elektrycznego. Trzeba powiedzieć to głośno, że no, jeżdżenie autem elektrycznym ma swoje ograniczenia. Moja pierwsza podróż skończyła się tak, że prawie je sprzedałem na pierwszym parkingu, jak się okazało, że ładowarka nie działa, a ja mam 30 km zasięgu. Ale ten model, który dzisiaj znamy, czyli podjeżdżamy, tankujemy i odjeżdżamy, można byłoby wdrażać. My mamy technologię produkcji biometanów na przykład z naszych składowisk. Cała Szwecja korzysta z takiego paliwa w swoich śmieciarkach. Także niekoniecznie elektryfikacja nie jest jedynym modelem, w którym możemy iść z transportem drogowym. Myślę, że biopaliwa syntetyczne są też bardzo ciekawym kierunkiem, który warto analizować i rozwijać.
A wodór?
Wodór ma swoje ograniczenia. Na dzień dzisiejszy takim głównym ograniczaniem jest produkowania jego bez śladu węglowego. Z tego, że znowu produkujemy czysty wodór, jak żeby go wyprodukować, korzystamy znowu z naszego brudnego prądu, który jest w naszych gniazdkach. Także po pierwsze odnaleźć metodę, żeby ten wodór był produkowany, zielony wodór, czysty wodór, z wody, bez korzystania z paliw kopalnych. Po drugie, żeby koszt wyprodukowania wodoru znacząco spadł. Do tego jeszcze musimy pamiętać, że jest to paliwo o dużej objętości, więc...
Skompresowana bomba wodorowa w bagażniku to...
Troszkę tak, chociaż pożary elektryków też nie są przyjemne. Także tutaj musimy też pamiętać, że takie rozwiązania jak wodór i pojazdy elektryczne w perspektywie kilku lat nie zdziwię się, zresztą już na przykład Norwegia zakazała to wprowadzania na promy aut elektrycznych, no, gdzie sama Norwegia ponad 50% samochodów już ma jako auta elektryczne, a promy są tam niezbędne, żeby normalnie funkcjonować. I co teraz ma zrobić społeczeństwo?
Tak, fiordy z ręki jadły. Taka trochę, znaczy inaczej, ja spodziewałem się, że będziemy mówili o nieprzyjemnych tematach w przyjemny sposób. Myślę, że wielu z nas i wiele razy taki kubeł zimnej wody jest potrzebny, zresztą o tym właśnie mówiliśmy, że nie ma co zamiatać pod dywan, tylko trzeba się zacząć brać do roboty. Daleka droga. I
ciągle.
Co, przyzwyczajamy się do przydomowych ogródków i do tego, że nie będzie Wi-Fi 24 na dobę?
Myślę, że na pewno przydomowe ogródki to jest super rozwiązanie. Ja nawet na swoim tarasiku mam i pomidorki, i zioła, i parę innych rzeczy, które gdzieś tam człowiek zawsze może sobie samemu wykorzystać. Nie mówiąc już nawet o takim aspekcie edukacyjnym znowu. Dzieci po prostu się cieszą.
Ziarenka.
Że tak, wsadziły ziarenko, wyszło coś zielonego. Także nie zapominajmy o tym, bo działki ostatnio, ja się śmieję, że na działce wychowany u dziadków, to pamiętam do dożynki, jakie były robione te 25 lat temu, to we wrześniu to było faktycznie święto i każdy działkowiec chwalił się swoimi wyhodowanymi warzywami. Dzisiaj większość ogródków to tylko rekreacja, trawnik i co najwyżej jakieś drzewko, które gdzieś tam czasami owoce jakieś podrzuci. Także odeszliśmy od takiego modelu bardzo proekologicznego, bo znowu, no nie oszukujmy się, wiele rzeczy, które dzisiaj będziemy robić, to jest cofanie się do rozwiązań z lat...
Sprawdzonych.
Kiedy... Sprawdzonych, tak. No, patrzymy na lata 80. 70., gdzie tata mi opowiadał, że z plastikową torbę, jak się dostało do ręki, to się tam książki pakowało i do szkoły z tym chodziło. Także stosowanie tworzyw sztucznych było bardzo mocno ograniczone i jakoś nikomu nie przeszkadzało, że szynkę ktoś w mięsnym w gazetę zawinął. Więc pewne rozwiązania były, później zachłysnęliśmy się tworzywem sztucznym, wygodą, jaką ze sobą niesie i nie tylko oczywiście tworzywem sztucznym, ale też wieloma innymi rzeczami, które spowodowały, że zanieczyszczenie środowiska jest dzisiaj tak wysokie, jakie jest. Natomiast teraz musimy zrobić pewien krok wstecz. Albo przeskok technologiczny, albo zmiana organizacyjna.
Albo jedno i drugie.
A najlepiej wszystko
i trzecie.
Na raz. Dokładnie.
A widzisz, nie zapytałem cię jeszcze, co to jest ekowitryna?
Wracając do ekowitryny, cieszę się, że pytasz.
Cóż to jest? Bo widziałem, że takie coś zafunkcjonowało w twoim
życiu. Tak, ekowitryna tak naprawdę to nasza odpowiedź na właśnie to, co widzimy dzisiaj na rynku. Jeżeli popatrzymy... na te wszystkie problemy, które ze sobą niesie ochrona środowiska, spójrzmy jeszcze z drugiej strony na możliwości, jakie niesie ze sobą technologia. Tak jak cały czas mówię, albo organizacja, albo przeskok technologiczny. Dzisiaj poza tą olbrzymią transformacją w kierunku Zielonego Ładu, mamy drugą olbrzymią transformację na przemysł 4.0. To, co tworzą dzisiaj i dają, jakie możliwości dają narzędzia sztucznej inteligencji i IT na tym poziomie, na jakim dzisiaj funkcjonuje, powoduje, że z jednej strony mamy problemy, ale z drugiej strony mamy coraz większą bazę rozwiązań. I tak naprawdę ekowitryna to jest połączenie naszej pasji do ochrony środowiska i możliwości, jaką daje dzisiaj technologia. Także staramy się zapewnić firmom możliwie proste narzędzia, które przetłumaczą gąszcz skomplikowanych przepisów, bo trochę tak trzeba dzisiaj odbierać niestety to, w jaki sposób jest zarządzana ochrona środowiska w naszym kraju, że mamy dużo trudnych systemów, a uważam, że żebyśmy mieli szansę spełnić pewne wymagania, osiągnąć redukcję emisji, o których rozmawiamy, zasady muszą być możliwie proste i zrozumiałe dla nas, dla społeczności i dla firm.
I interpretowane tak samo w każdym miejscu.
O, to tego też bym sobie życzył. Natomiast z tym mamy kłopot. Także ekowitryna dzisiaj daje firmom narzędzia, żeby ochrona środowiska stała się dla nich dużo prostsza. Do tego poza narzędziami informatycznymi, takimi jak aplikacja, kalkulatory, modele w chmurze, właśnie narzędzia sztucznej inteligencji, które też implementujemy i zaczynamy uczyć naszego bota, który za chwilę będzie robił dużo fajnych rzeczy, ale to jak się tylko trochę doedukuje, to o nim porozmawiamy sobie trochę więcej. Natomiast z jednej strony mamy stworzone narzędzia, z drugiej strony dajemy ludzi dostęp do wiedzy, a z tym mamy drugi olbrzymi kłopot. Tak naprawdę dzisiaj szkolimy zarówno przemysł, jak i pracowników jednostek samorządów terytorialnych i staramy się też wychodzić do ludzi. Choćby taki przepis o single use plastic. Oczywiście musimy porozmawiać z gastronomią, jak będą sobie radzić. Musimy porozmawiać z producentami, w jaki sposób wprowadzać na rynek. Ale na końcu to my wszyscy jako klienci będziemy odczuwali ten przepis, idąc na kawę na wynos, czy idąc na miasto na posiłek. Więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy zaangażowani w proces i im szerzej zaczniemy to analizować, tym łatwiej jest nam postępować ze zmianami. Także ekowitryna jest takim miejscem, gdzie chcemy, żeby ludzie stworzyli społeczność zarówno od strony korzystających ze środowiska, jak i tych, co mają wpływ na jego minimalizowanie i redukowanie. Połączyć tak naprawdę zarówno zmiany, które trzeba wprowadzać w firmach i pokazać je klientom, którzy do tych firm będą w końcu przychodzili.
Adres ekowitryna.pl.
Zapraszam serdecznie.
To tam można. No to dobrze, że przypomniałem sobie o tej ekowitrynie, żeby na koniec jakiś taki pozytywny aspekt, chociaż, bo biorąc pod uwagę to, o czym słyszeliśmy od Bartka, no to dobrze nie jest.
Ja bym nie chciał zabrzmieć tak właśnie mocno pesymistycznie w tym wszystkim, bo...
Znaczy jest jeszcze czas. Nie ma czasu.
Czasu to nie mamy. Czasu nie mamy. Nie ma się co oszukiwać. Ale nie, słuchajcie, tak żeby nie żartując. W perspektywie lat mieliśmy już zrywy, które środowisku pomogły. Myślę, że o dziurze ozonowej słyszeliśmy wszyscy. To jest chyba jeden z takich najlepszych przykładów, gdzie akcja międzynarodowa wszystkich krajów w jednym kierunku pokazała, że wspólnym działaniem możemy problem rozwiązać. Dzisiaj nie ma dziury ozonowej, nasza planeta ma też pewne mechanizmy samoregulacji i ta dziura nam praktycznie zniknęła, więc da się rozwiązać kłopoty i oczywiście tutaj też nie będzie tak, że nam planeta zniknie. Planeta tam nie zniknie i oczywiście my też będziemy na niej funkcjonować, tylko że może się okazać, że dużo mniejsza część terenów naszej planety będzie nadawała się do zamieszkania. Znowu taką, wracając do F1, Grand Prix Miami, zagrożone, bo tor zalany, poziom wód jest tam na tyle wysoki, na tyle szybko się podnoszący, że wiemy, że do 2040 trzeba podnieść poziom toru o 1,5 metra w górę, albo Grand Prix tam się nie rozegra. Także Floryda, Miami, tam nikogo nie trzeba przekonywać, że mają kłopot. Bo ci ludzie czują to po prostu na miejscu, mieszkając codziennie i ich władze miasta muszą rozwiązywać problemy związane z podnoszącym się poziomem morza.
Krokodyle będą pukać do okien.
Na przykład. Natomiast cały czas uważam, że jesteśmy na tyle sprytnym gatunkiem, posiadającym na tyle zaawansowaną technologię na dzień dzisiejszy, że poradzimy sobie z tym problemem.
Pytanie, czy instynkt samozachowawczy my mamy?
Dobre pytanie.
No bo ja dobre pytanie. Coraz częściej utwierdzam się w przekonaniu, że chyba jednak nie.
Gdzieś na pewno go trochę zagubiliśmy, natomiast to też mi się wydaje, że to jest właśnie ta biegnąca dezinformacja. Ludzie lubią wierzyć w fakty, które są dla nich wygodne, a niekoniecznie zgadzają się z opiniami, które są dla nich problematyczne. I może wyjść najlepszy naukowiec ze wszystkimi tytułami profesorskimi z najważniejszych uczelni i jeżeli będzie mówił te rzeczy, które mówię ja, to zostanie przez połowę niewysłuchany. Natomiast później pojawi się fajny filmik na YouTubie z żółtymi napisami, który szybciutko wytłumaczy, że wcale nie jest tak źle, a ta Ziemia to jest w ogóle płaska i zobacz, jak dużą tak naprawdę bazę generuje tak naprawdę odbiorców w takiej sytuacji. My lubimy wierzyć w wygodne fakty.
No i jest pesymistycznie, cholera. No miało być na koniec. Proszę Państwa, Bartosz Sierżęga, inżynier ekowitryna.pl, który udowodnił nam, jak bardzo mamy przerąbane. Bardzo dziękuję za wizytę i za bardzo, bardzo interesującą rozmowę.
Ja również dziękuję i do usłyszenia.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Nie boimy się także trudnych tematów, co zresztą słyszeliście. Więcej wydań z innymi gośćmi znajdziecie na gocast.pl albo w różnych aplikacjach streamingowych. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Zapraszam na kolejne już wkrótce. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia. Dzięki.